Zapraszamy do wysłuchania książki zatytułowanej Masa o bossach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski-Masa w rozmowie z Arturem Górskim. Czytają Artur Górski, Andrzej Hausner. Jarosław Sokołowski-Masa,
Tomasz Sobczak.
Marek D. Dorian,
Jakub Wieczorek.
Sławomir K. Chińczyk,
Janusz Zadura.
Karo,
Roch Siemianowski.
Rafał H. Czarny,
Maciej Więckowski.
N.
Filip Kosior.
Od narratora. Jarosław Sokołowski, Masa. Znałem ich wszystkich. Obserwowałem, jak wzrastali, jak osiągali szczyty. A potem śledziłem ich upadek. No, bądźmy uczciwi. W wielu przypadkach był on również zasługą moich zeznań jako świadka koronnego. Wielu z nich było idolami z moich młodzieńczych lat. Takie tuzy pruszkowskiej gangsterki jak Barabasz, Ali czy Dzikus pobudzały wyobraźnię chłopaków, którzy nie chcieli zarabiać groszy w fabryce, a przeskoczyć do innego, lepszego. Wiem, to kwestia względna. Świata, gdzie kasa płynie strumieniami, a piękne kobiety są na wyciągnięcie ręki. Na początku lat 80. nie bardzo wiedziałem, jak taki lepszy świat powinien wyglądać. Byłem jednak pewien, że PRL-owska rzeczywistość nijak nie przystaje do moich oczekiwań. Tymczasem starzy przestępcy zapewniali, że wystarczy naprawdę niewiele, by urządzić się w życiu znacznie lepiej niż Kowalski i jego pani Kowalska. Wprawdzie oni sami nie wyglądali jak Blake Carrington z serialu Dynastia, raczej jak Carrington, gangsterski watażka z zachodniej Polski, ale my wierzyliśmy, że to tylko kamuflaż. Skoro nieustannie chodzili na robotę, za co zresztą co i raz trafiali za kratki, to znaczyło, że gdzieś muszą ukrywać te swoje fortuny i z dala od wścibskich oczu szastać na lewo i prawo pieniędzmi. Jak się okazało, w naszych podejrzeniach było sporo prawdy. Z biegiem czasu zrozumiałem, że ci pierwsi pruszkowscy bosowie, a raczej przewodnicy przestępczego stada, nie mieli formatu sycylijskich ojców chrzestnych, a ich umiejętności ograniczały się do skutecznego walnięcia przeciwnika w głowę. A jednak to oni, faceci, których jedyną edukacją były więzienne szkoły, położyli podwaliny pod gigantyczną strukturę przestępczą, która funkcjonowała nie gorzej niż jej odpowiedniki w Rosji czy nawet w Stanach Zjednoczonych. Prymitywna brutalność starych została doprawiona biznesowymi talentami młodego na rybku Pruszkowa, często wywodzącego się z dobrych, inteligenckich rodzin. Dzięki temu rodzima mafia stała się całkiem nieźle zarządzaną korporacją. Celowo nie używam wyświechtanego określenia syndykat zbrodni, bo zbyt kojarzy się ono ze związkami zawodowymi. A przecież w gangu prawa pracownicze nie zawsze są właściwie chronione. Jednak na czele polskiej mafii, czy mowa o zarządzie, czy o poszczególnych grupach, zawsze stawali faceci, którym bliżej było do owych troglodytów z przełomu lat 70. i 80. niż do białych kołnierzyków. Nawet jeśli wysławiali się lepiej niż Barabasz czy Parasol, nawet jeżeli mogli się pochwalić więcej niż jedną przeczytaną książką, albo przynajmniej obejrzanym filmem. Nawet jeżeli ubierali się nieco bardziej elegancko. Tak czy siak, zawsze podstawą ich rządów była bezwzględność. I wbrew pozorom, brak poszanowania dla jakichkolwiek zasad. Oprócz jednej. Moje musi być na wierzchu. Nawet zaprzyjaźnieni ze mną celebryci ówczesnej mafii, Pershing czy Nikoś, choć byli bosami z innej półki niż pruszkowscy starzy, także wyznawali kult pięści i zasadę, że dla frajerów nie ma litości. Żeby było jasne, widzę różnicę pomiędzy Pershingiem a starymi, o czym czytelnik przekona się po lekturze niniejszej książki. To zupełnie inna liga, inna klasa człowieka, ale tego, kto stawał Andrzejowi K. na drodze, bolało tak samo jak tego, który stanął na drodze pruszkowskiemu zarządowi, albo braciom N. z Ząbek, czyli dziadowi i wariatowi. Nie wiem, jak to wyglądało we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce nie mógł zostać bosem ktoś, kto nie spędził setek godzin na siłowni i nie próbował swych sił w sportach walki. Siła była religią kryminalnego półświatka i ten, kto jej nie wyznawał, nie miał co myśleć o pozycji szefa. Na marginesie, często spotykam się z kpinami na temat elegancji pruszkowskich gangsterów, że niby tylko dresy i obszerne koszule w palmy. Faktycznie, bosowie często nosili się w ten sposób, choć zdarzało im się występować w muszkach. Ale spróbujcie zapiąć dobrze skrojoną marynarkę na napakowanej klacie. Moc musiała być widoczna na pierwszy rzut oka. Często słyszę pytanie, a czy ty, skoro miałeś pod sobą wielką gangsterską armię, nie zaliczasz się do bossów? Odpowiadam, nie. Nie można nadać statusu świadka koronnego przywódcy grupy przestępczej. Rzeczywiście, kierowałem olbrzymią i groźną armią, ale zawsze wykonywałem czyjeś polecenia. Byłem na pierwszej linii frontu, ale to nie ja wywoływałem wojny. Czasami określa się mnie mianem mafijnego kapitana. Nie chcę być nieskromny, ale uważam, że miałem znacznie wyższą rangę, choć nigdy nie dosłużyłem się generalskich epoletów. I chwała Bogu, bo pewnie musiałbym je sobie wydziargać na ramionach w trakcie długiej odsiadki za kierowanie grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Na szczęście sąd uznał, że na stopień generała jednak nie zasłużyłem, choć wiem, że wielu postrzegało mnie jak bossa. Także politycy. Między innymi dlatego tak kleili się do mnie, bo szastałem pieniędzmi, otaczałem się luksusem, a wszystkie moje polecenia i zachcianki były spełniane w mgnieniu oka. Byłem idolem dla kilku politycznych guru, pozujących na wielkich Europejczyków, których kłuł w oczy, choć jednocześnie imponował im mój styl bycia. Takie były czasy. Polacy, dla których skończyły się rządy pierwszych sekretarzy i komisarzy wojskowych, zapragnęli prawdziwego bossa i rodzima mafia go im dała.
Od autora Artur Górski. Pisanie książek z serii Masa o polskiej mafii nie jest jak hobby, do którego zasiada się jak do partii brydża raz na jakiś czas, po czym chowa karty do szuflady biurka i zapomina o grze. Praca nad kolejnymi tomami to moje życie, wysiłek i fizyczny, i psychiczny, od którego nie ma odskoczni. To godziny spędzone w samochodzie, w podróży do porozrzucanych po całym kraju miejsc, gdzie spotykają się ze mną bohaterowie opowieści. I Masa, i jego towarzysze z przeszłości. To kolejne godziny wysłuchiwania historii, które, pokazane w filmie, uznane zostałyby za niewiarygodne. Potem weryfikacja, o ile oczywiście jest możliwa, zgromadzonych informacji i przelewanie ich na papier. Jako że kolejne tomy ukazują się co pół roku, praca nad serią właściwie nie ustaje nigdy. Ale oprócz roboty czysto reporterskiej czy literackiej, ciągle szukam odpowiedzi na nieustannie nurtujące mnie pytanie. Czy gdyby moje życie potoczyło się inaczej, też mógłbym zejść z drogi prawa i stać się przestępcą? Należę do tej większości ludzi, którym nie zdarzyło się podwędzić choćby kajzerki ze sklepu spożywczego. Pytanie, czy z szacunku dla prawa, czy z przyzwoitości? Czy może ze zwykłego lęku przed konsekwencjami, gdyby ktoś złapał mnie za rękę? Nie wiem. Być może tylko z tego ostatniego powodu. Ale wiem jedno. Gdybym ukradł tę pierwszą kajzerkę, kolejne przestępstwa byłyby prawdopodobnie wyłącznie kwestią czasu. Wystarczy bowiem zacząć. Potem stajesz się już zawodowcem i wyznaczasz sobie coraz ambitniejsze cele. O ile jestem w stanie wyobrazić sobie siebie jako złodzieja, do tego akurat nie jest potrzebna wybujała wyobraźnia, o tyle zupełnie nie rozumiem, jak można zabić. Podobnie jak inni uważam, że nie każdy jest w stanie pociągnąć za spust. Mordercy to ludzie wyzuci z sumienia, nie odczuwający jakichkolwiek emocji wobec bliźniego, albo odczuwający wyłącznie emocje złe. Ułamek promila w skali populacji. Tylko czy naprawdę? Rzecz w tym, że możemy się mylić. Historia rodzimej przestępczości zorganizowanej pokazuje, że zło wciąga. Zaczyna się od jakiegoś drobnego przekroczenia prawa, a kończy na najcięższej zbrodni. Nie mówię o psychopatach, w których destrukcyjne plany dojrzewają latami, rozwijając się niczym ciężka choroba. Mam na myśli zwykłych ludzi, wplątanych w przestępczość nierzadko przez przypadek. Podejrzewam, że absolutna większość zabójców nigdy nie marzyła o takiej karierze. Zabili, bo według bandyckiej logiki w danym momencie nie było już innego wyjścia. Może nawet uwierzyli, że odebranie komuś życia ratuje ich własne. Bronię się jak mogę przed konkluzją, że w określonych okolicznościach byłbym w stanie zrobić to, czego sobie dziś nie wyobrażam, ale jednocześnie wiem, że życie pisze bardzo dziwne scenariusze. Dlatego lepiej szerokim łukiem omijać plan filmowy, na którym się według nich gra. Wierzę w sprawczą siłę przypadku, lecz sądzę, że nie ma ona zastosowania do analizy karier mafijnych bossów, bo dzięki niemu nie zostaje się raczej przywódcą grupy przestępczej. Droga na szczyt jest długa i trzeba bardzo chcieć osiągnąć sukces. A chcieć to znaczy robić wszystko, aby podporządkować sobie grupę równie brutalnych i zdeterminowanych konkurentów. Trzeba pokonać ich siłą, przebiegłością, cynizmem oraz bezwzględnością. To jeszcze nie wszystko. Trzeba też odegrać rolę męża opatrznościowego. Lidera, który nie pobłaża, ale też nie opuszcza swoich ludzi w trudnej godzinie. Który może skrzywdzić, ale też nagrodzić. Bycie bossem oznacza wysyłanie gangsterów na określone akcje, także te z krwawym finałem. Oznacza wzięcie odpowiedzialności za czyny popełnione przez podwładnych. Jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, także odpowiedzialność moralną, tym bardziej, że często to oni wpadają i odpowiadają karnie jako bezpośredni sprawcy. Ale mam wątpliwości, czy bossowie wydający rozkaz, choćby najbardziej potwornej akcji, rzeczywiście odczuwają jakikolwiek dyskomfort psychiczny. Boss musi być mózgiem, ale nie może dzielić włosa na czworo. Ten, kto się waha, jest słaby i nie nadaje się do tej roboty. Kiedy więc pytam sam siebie, czy byłbym w stanie kierować grupą przestępczą, odpowiadam, że absolutnie nie. Nie mam takich predyspozycji i zbyt często miewam wątpliwości. To coś zupełnie innego niż kradzież wspomnianej bułki. Ten tom poświęcamy właśnie bossom polskiej mafii i tym najbardziej znanym i tym znanym nieco mniej. Tym, którzy stali na czele przestępczości zorganizowanej w jej szczytowym momencie i tym, którzy kierowali nią na samym początku. O niektórych pisaliśmy obszernie w poprzednich tomach, na przykład o Wojciechu K. Kiełbasie czy Nikodemie S. Nikosiu. Nie poświęciliśmy im więc oddzielnych rozdziałów, choć wielokrotnie pojawiają się oni na kartach tej książki. Jak zawsze staraliśmy się wyciągać na światło dzienne nowe fakty czy nowe interpretacje faktów już znanych, ale w kilku przypadkach posiłkowaliśmy się wiedzą przedstawioną w poprzednich częściach serii. Wyszliśmy bowiem z założenia, że nie wszyscy je czytali, a naszym nowym odbiorcom należy się choćby podstawowa wiedza o opisanych już zdarzeniach. W takich przypadkach odsyłamy do konkretnych tomów. Liczymy, że pozycja Masa o bossach polskiej mafii zainteresuje nie tylko tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę o polskim półświatku kryminalnym. To także rzecz dla zafascynowanych mrocznymi zakamarkami ludzkiej duszy i tych, chcących zrozumieć, jak rodzi się zło. I dlaczego niektórzy są gotowi poświęcić wszystko, by stanąć na szczycie bandyckiej drabiny. Prolog. N. Gangster związany z Masą.
Powiem ci, kto to jest dla mnie, boss. To taki, któremu jesteś wierny jak pies, ale jak będzie potrzeba, on stanie po twojej stronie. Boss w gangu to nie jest jakiś pieprzony prezesik, który rządzi tobą od 8 do 16 i generalnie macie w dupie, bo jesteś dla niego tylko pozycją na liście płacz. Boss to jest Bóg. Dobrze, przeginam, może nie Bóg, ale dowódca na froncie. Jesteś z nim dzień i noc, na każde zawołanie i nie ma takiej możliwości, że jak ci coś nie pasuje, to bierzesz wolne. To jest związek, w którym ty jesteś na dole, a on na górze i nie oczekujesz, że wskoczysz na jego miejsce. Jak jakieś głupie myśli pojawią ci się w głowie, to wcześniej czy później on to wyczuje i tak cię dojedzie, że będą cię zdrapywać z asfaltu. Boss jest dożywotni. Tak masz myśleć, nawet jeśli to nie jest prawda. Nawet jeśli chciałbyś mu strzelić w łeb i może nawet to zrobisz. Są tacy, którzy każą się całować po łapach. To oczywiście błazny. A jeśli taką mają fantazję, ty musisz ich po tych pierdolonych łapskach całować. Boss ma prawo nie tylko opierdalać, ale i upokarzać. Jeśli robi to na tyle inteligentnie, że jego podwładny nie czuje większego żalu, punkt dla szefa. To jest jak gra. On cię trzyma na smyczy, a ty przypominasz mu, że psa trzeba karmić i czasem pogłaskać. On liczy na ciebie, ty możesz liczyć na niego. Ty zarabiasz dla niego pieniądze, on ci odpala taką dolę, że chcesz mu dalej ten hajs przynosić. Wywozisz do lasu ludzi, którzy mu nabruździli, a on docenia, że to ty masz krew na rękach. Dzwoni do ciebie o takiej porze, że nie masz pojęcia, jak się nazywasz i każe ci jechać w miejsce, w które nikt inny by o tej porze nie pojechał. A tam musisz pokazać, że jesteś jednoosobowym oddziałem komandosów i dojechać frajerstwo, które nie rozliczyło się na czas. Albo wisi za prochy, albo zawinęło tira twojego szefa, albo kogoś mu bliskiego. Dla okupu. Ty nie jedziesz na negocjacje, tylko na akcję zbrojną. I boss wierzy, że wrócisz z tarczą, bo jak z nią nie wrócisz, to wypadasz z obiegu. Ale kurwa, znów ci się udało. I szef daje ci odczuć, że jest zadowolony. W normalnych, codziennych sytuacjach łatwo jest być bosem. Jeśli twój człowiek zna się na robocie, jeśli nie sra po gaciach przy byle zagrożeniu, wasz układ hula jak szwajcarski zegarek. Gorzej, jak trafiasz do puszki, jak grozi ci kilka lat odsiadki. Dobrze wiesz, że papuga ci nie pomoże. Wtedy boss musi stanąć na jajach, żeby cię wyciągnąć z opresji. Musi zrobić coś, żeby świadkowie nie chlapali jęzorami. Musi zblatować psy i prokuraturę. Musi poszukać nowych świadków. Takich, którzy będą wiedzieli, co mówić, żeby było dobrze. Jak cię jednak posadzą na dłużej, boss musi wysyłać kasę twojej kobiecie czy dzieciakowi, żeby oni za bardzo nie odczuli, że tata jest w pierdlu. Albo na wystawce, jeśli spierdoliłeś gdzieś za granicę, bo w kraju grunt ci się palił pod nogami. A wiesz, dlaczego musi? Dlatego, że ty nic na niego nie podałeś na papier. Jak się o niego pytali, to tylko wzruszałeś ramionami, że niby nie wiesz, o kogo chodzi. Układ musi trwać do samego końca. A jak się boss odwróci dupą i zostawi cię na lodzie, to jest chuj, nie boss. Problem w tym, że takich bossów w polskiej mafii kilku by się znalazło.
Kiedy myślimy boss mafijny, przeważnie staje nam przed oczami jedna z postaci wykreowanych przez film. Czy to Vito Corleone, genialnie zagrany przez Marlona Brando, czy znakomity Al Pacino jako Michael Corleone. Ewentualnie, choć już z przymrużeniem oka, James Gandolfini, odtwórca roli Tonego w serialu Rodzina Soprano. Przypominamy sobie także filmy Martina Scorsese, który miał wyjątkowy dar fascynującego portretowania szefów wielkich organizacji przestępczych działających w Stanach Zjednoczonych. Od chłopców z Ferajny po tych z infiltracji. Myślimy także o postaci autentycznej, czyli Alu Capone, którego życie jednak zostało dokładnie przefiltrowane przez literaturę i Hollywood, aż w końcu bandyta stał się bardziej ikoną popkultury niż amerykańskim kryminalistą czasów prohibicji. Gangster wszechczasów był bowiem dla Amerykanów nie tylko przestępcą, nie tylko ucieleśnieniem brutalnego zła, ale także idolem, wzorcem do naśladowania, ba, arbitrem elegancji. To, jak żył, interesowało jego rodaków w takim samym stopniu, w jakim dziś, dzięki prasie i telewizji, obchodzi ich zakradanie się do rezydencji i sypialni celebrytów. Capone, świadom tego zainteresowania, nie ukrywał swojego majątku i chełpił się swoim uwielbieniem dla luksusu. Szwedzki historyk Henrik Hoyer, znawca tematyki kryminalnej początków XX wieku, w swojej książce Al Capone, Jazz i Gangi, tak opisywał styl życia bossa i jego szeroki gest. Sypiał w atłasowej pościeli, ubrany w jedwabną bieliznę, na której widniał wyhaftowany monogram AC. Przed Bożym Narodzeniem kupował prezenty za mniej więcej 100 tysięcy dolarów. Ci, którym ufał najbardziej, otrzymywali od niego paski wysadzane diamentami. Rachunki za kolacje i bankiety opiewały na dziesiątki tysięcy dolarów. Capone zachowywał się jak pan feudalny, bo też takim feudałem był. Potrafił zimą otworzyć jakiś sklep spożywczy i zaprosić różnych biedaków na zakupy. Potem prosił właściciela sklepu, żeby przysłał mu rachunek. Hoyer przypomina także sławetne bankiety, jakie z rozmaitych okazji wydawał Capone dla środowiska przestępczego. Gdy jacyś ludzie z gangsterskich szczytów odzyskiwali wolność, boss organizował przyjęcia w najbardziej ekskluzywnych lokalach, na których szampan lał się hektolitrami. I chociaż takie bankiety można uznać za zwykłe wybryki nowobogackich, stanowiły one jeden z elementów nowej tożsamości, jaką stworzył dla siebie Capone. Gangster, celebryta i postać z kręgów śmietanki towarzyskiej, wokół którego ciągle kręciły się tłumy ludzi zafascynowanych jego upozorowaną na hojność manią chwalenia się bogactwem. Choć od śmierci Ala Capone minęło prawie 70 lat, styl bycia bossów kryminalnego podziemia nie zmienił się ani na jotę. Cóż, najwyraźniej liderzy grup przestępczych zawsze będą uwielbiali splendor i zawsze sypną trochę grosza potrzebującym. Aby świat postrzegał ich jako dobrych, tyle że uwikłanych w zło. Przywołując mafijne ikony, nie zapominamy oczywiście o najsłynniejszych bossach ostatnich kilkudziesięciu lat, od Luckiego Luciano i Mayera Lanskiego po Sycylijczyka Toto Rinę i jego kompana Bernarda Provenzano. Galeria słynnych Capo di Tutti Capi jest właściwie nieskończona i obejmuje cały świat. Znamy bossów rosyjskich, kolumbijskich, chińskich i tak dalej. Od Wiaczesława Iwankowa, zwanego Japończykiem, po Pablo Escobara. Bez względu na to, ile jest prawdy w hollywoodzkich produkcjach, szefów wielkich struktur przestępczych wyobrażamy sobie tak, jak przedstawiło ich kino. Są bezwzględni, brutalnie skuteczni w poszerzaniu swego terytorium, prawie nigdy nie wahają się przed stosowaniem rozwiązań ostatecznych. Wydanie wyroku śmierci przychodzi im z dziecinną łatwością. Nie wybaczają zdrady, bo sami starają się być wierni zasadom i sojusznikom. Mimo zła, jakim są przesiąknięci, mają też pewien trudny do odparcia urok. Z jednej strony stanowi o nim skłonność do wyrafinowanej elegancji i świata sztuk pięknych, z drugiej zaś potrzeba wykonywania szlachetnych gestów, wspieranie biednych, fundowanie dzieciom szklanki mleka. Oczywiście są to często cyniczne działania wizerunkowe. Boss obraca się w rozmaitych środowiskach, także politycznych i medialnych, i potrzebuje, aby pisano o nim życzliwie. Kiedy zaistniała w mediach polska mafia, również jej szefowie stali się osobami publicznymi. I przedstawiano ich tak samo jak gangsterów z Nowego Jorku, Palermo czy Moskwy, jako bajecznie bogatych, żyjących w kiczowatych pałacach, otaczających się pięknymi kobietami, obracających się wśród gwiazd filmu i wśród polityków z pierwszych stron gazet. Ludzi zarabiających wielkie pieniądze w sposób nieuczciwy, ale mających pewną klasę i na swój sposób przyzwoitych, czy raczej charakternych. Takich jak Pershing czy Nikoś. Czy taka jest prawda o rodzimych mafiozach? To już inna sprawa. Jak zostawało się w Polsce bossem? Dzięki twardej ręce, sprytowi, pieniądzom? Co sprawiało, że zwykły przestępca rósł w siłę i w końcu stawał na czele wielkiej organizacji? Czy przypominał choćby w nikłym stopniu Vita Corleone?
Daj spokój. Jeśli chcesz przykładać hollywoodzkie kalki do naszych pruszkowskich urków, to możemy już dalej nie pisać tej książki. Zresztą to samo dotyczy Włochów czy Ruskich. Tacy z nich ojcowie chrzestni jak z koziej cipy worek kartofli. Bajki są dobre dla dzieci, a poważni ludzie nie powinni w nie wierzyć. Świat polskiej mafii w niczym nie przypominał filmu. A jeśli nawet było coś na rzeczy, to raczej w wydaniu karykaturalnym.
Czyli rodzina Soprano?
Nie, bo jednak to, co działo się w latach 90. nie było zabawne.
Kto miał potencjał, aby stanąć na czele grupy, a kto musiał się zadowolić miejscem w szeregu? Gdzie musiał dowieść swego talentu?
Za czasów PRL-u najlepszą szkołą przetrwania, a jednocześnie gangsterskim uniwersytetem były więzienia. Zapewniam cię, że dzisiejsze puszki, przy tych z czasów Gierka czy Jaruzelskiego, to sanatoria, a wręcz hotele spa. I w takich miejscach, od wczesnych lat 70., hartowały się charaktery Barabasza, Alego, Parasola i innych przyszłych tuzów grupy pruszkowskiej. Żeby zyskać szacunek, trzeba było odpękać swoje za kratkami, a pudło doskonale weryfikowało ludzi. Jak ktoś był kozak, dawał sobie radę. Jak był miękkim fiutem robiony, odpadał. Dzisiaj za karę daje się klienta na dźwięki, czyli do celi, w której panuje totalna cisza. Przed laty strażnicy spuszczali mu taki łomot, że rodzona matka nie była w stanie go poznać. Nie bito, tak jak dzisiaj, gumowymi pałkami, ale trzonkami od łopat, co bolało o wiele bardziej i zostawiało na ciele krwawe ślady. Na deser przywiązywano nieszczęśnika do krat i tak sobie wisiał na widoku publicznym przez kilka godzin. Jednemu z pruszkowskich starych, Ryszardowi P., Krzysiowi, od tej kary poleciały stawy barkowe. Oczywiście nie trafił do szpitala, a do izolatki, żeby przemyślał sobie to i owo. Najbardziej narażonymi na szykany byli tak zwani grypsujący, czyli więzienna elita. Kto grypsował, mógł się spodziewać najgorszego. Dlatego, wbrew obiegowej opinii, wcale nie było ich tak wielu. Powiedzmy 3-4 na 200 osadzonych. Ale ta grupka była prawdziwą potęgą w sensie moralnym, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Bo wszyscy ich szanowali, nawet zaciekli wrogowie. Trzeba pamiętać, że status gita, czyli grypsującego, było stracić niezwykle łatwo. Wystarczyło, że jakiś osadzony chlapnął cię po ryju szczotką do mycia kibla i już stawałeś się zwykłym frajerem, którego się nie szanowało. Szczególnie cięci na grypsujących byli feści, więzienna subkultura największych męt. Łapali gita w 10, jeśli ten w porę się nie wyswobodził, gnoili go, przecfelowali i tak dalej. Grypsujący musieli więc tak sobie radzić, żeby nie doszło do upokorzenia. A to nie było łatwe. Zresztą oni sami sobie nie pomagali. Grypsujący grypsującemu nie pożyczyłby nawet łyżeczki soli. Tak naprawdę każdy był sam i musiał w solówkę walczyć o swoje. Ale kiedy git wychodził z puszki z tarczą, wówczas jego sława rozlewała się na cały kraj. Szanowali go wszyscy przestępcy, od Tatr do Bałtyku. Większość starych wywodziła się właśnie z grypsujących, którzy nie dali się upodlić. Jedynie Malizna, czyli Mirosław D., nie należał do tej subkultury, więc niektórzy uważali go za obce ciało w zarządzie. Tak naprawdę wszedł do świata przestępczego bocznymi drzwiami. W latach 80. był taksówkarzem, który nie kapował na milicji, więc często zabierano go na robotę. A potem wyrósł z niego Don Corleone ziemi mazowieckiej.
Wróćmy do grypsujących. Po wyjściu z więzienia pewnie stanowili obiekt uwielbienia adeptów gangsterskiego rzemiosła.
Oczywiście. Niejako z automatu stawali się ikonami miasta i gromadzili wokół siebie potencjalnych współpracowników. Kiedy pod koniec lat 80. zetknąłem się ze starymi, ich wyroki robiły wrażenie. Parasol 12 lat odsiadki, Dzikus prawie 20, a Ali ponad 16. Zachowanie twarzy przez tyle lat to naprawdę było coś. Pucha wyposażyła ich też w liczne umiejętności, wśród których być może najważniejsze był spryt i intryganctwo. To byli mistrzowie dywersji i knowań, czemu zresztą dali wyraz już w czasach grupy Pruszkowskiej. Ich żywiołem było nie budowanie czegoś, a rozpierdalanie.
Ale to chyba za mało, żeby stanąć na czele grupy przestępczej. Nie liczyły się choćby zdolności organizacyjne?
A niby kto miałby to oceniać? Nie było żadnej komisji, żadnego konkursu na szefa mafii. W puszce walczyło się o swoje, na wolności tak samo. Trzeba było jedynie mieć mir na mieście i wystarczająco dużo chłopaków gotowych na wszystko. Owszem, ludzie o zdolnościach organizacyjnych odgrywali w grupach przestępczych ważne role, ale raczej jako pionki w większej grze, a nie szefowie struktury. Boss nie musiał być intelektualistą. Wystarczyło, że dobrze znał się na ludziach i potrafił ocenić, kto w przyszłości będzie z nim, a kto okaże się chorągiewką na wietrze. Kto nie sypnie kumpli, a kto sam poleci na psy z informacjami. I musiał tak manipulować ludźmi, żeby na dole grupy nie zawiązywały się sojusze mogące zagrozić pozycji najwyższego.
Rozdział pierwszy. Zanim Pershing został Pershingiem. Caro większość swojego życia spędził w salonach gry. I w luksusowych kasynach, i w warszawskich szulerniach, gdzie reguły gry wyznaczali przestępcy. Grał, ale także trzymał lichwę, czyli pożyczał pieniądze tym, którym się nie farciło i którzy spłukiwali się przed upływem nocy. O swoich konfliktach z innymi lichwiarzami opowiedział mi w tomie Masa o porachunkach polskiej mafii. Wprawdzie trudno określić Caro mianem gangstera. Ostatecznie nie biegał z bronią po mieście, a jedynie działał w hazardzie, ale z pewnością był bardzo blisko pruszkowskiej mafii i dla niej zarabiał. To właśnie w szulerniach Caro poznał wielu członków Pruszkowa. Chłopcy z miasta kochali hazard, nawet jeśli karta nie odwzajemniała ich uczucia i jak ćmy lecące do świecy powracali do domów gry w nadziei na fart. Jednym z nałogowych graczy był Andrzej K., Pershing. Z jego szczęściem bywało różnie, ale w sumie miał prawo być zadowolony. Ostatecznie to z pieniędzy wygranych w kasynach i na wyścigach konnych postawił sobie luksusową willę z basenem i kortem tenisowym. I choć prokuratorzy nie wierzyli w jego zapewnienia, że cały majątek zawdzięcza kasynom, wiele wskazuje na to, że tym razem boss nie oszukiwał. Umiał grać, umiał doić naiwnych i niezbyt ostrożnych, o czym za chwilę. Więc forsa płynęła do niego szerokim strumieniem. Nawet jeśli tracił jakieś wielkie sumy, wystarczało kilka dni, by powetował sobie stratę z nawiązką. Z Karem spotkałem się w kawiarni hotelu Victoria. To tutaj na początku lat 90. otwarto jedno z pierwszych legalnych kasyn, w którym gangsterzy puszczali fortuny, tracąc nie setki dolarów, a kilka milionów papieru. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia.
Pershing został mafijnym bosem trochę przez przypadek, bo tak naprawdę mógł całe swoje życie spędzić w kasynie i na wyścigach. I być może nawet nie przyszłoby mu do głowy, żeby kierować grupą zbrojną.
Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, pewnie żyłby do dziś i co wieczór wpatrywał się w pędzącą kulę ruletki. On kochał grę. Kręciło go ryzyko i szelest banknotów. Podejrzewam, że za młodu nie marzył o karierze gangstera. W latach 80. prawie co wieczór latał po szulerniach. Wszędzie go było pełno. Jak skończyła się gra w jednym miejscu, natychmiast biegł w kolejne. Już wtedy zaczęto go określać mianem Pershinga, bo krążył między domami gry z prędkością rakiety. Taka jest prawdziwa geneza jego pseudonimu. Za późnego PRL-u łączył to swoje hobby, które tak naprawdę było całym jego życiem, z oficjalnym zarobkowaniem. Był kierowcą ciężarówki w Transbudzie i zarabiał całkiem godziwe pieniądze. Oczywiście nie na etacie. Po godzinach robił lewe kursy, naturalnie z lewym towarem. Przeważnie były to materiały budowlane, piasek, cement i tym podobne. Więc do kieszeni wpadał mu niezły grosz. Wszyscy tak wtedy kombinowali, więc nie uważam, żeby to było jakoś szczególnie naganne. A jak zarobił, to od razu leciał albo na wyścigi konne, albo do szulerni. W tym momencie jedna uwaga. Między graczem a hazardzistą jest bardzo cienka granica. Gracz wie, czego chce, kalkuluje, ile może zyskać, a ile stracić. Ma jakiś plan i bez względu na okoliczności trzyma się go. A hazardzista idzie na całość. On chce się za wszelką cenę odegrać, nawet jeśli wątły głos rozsądku podpowiada mu, żeby sobie odpuścił. Hazardzista ryzykuje wszystkim i przeważnie wszystko traci. Słynna Aleja Samobójców w Sopocie, znajdująca się tuż przy Grand Hotelu, gdzie przed wojną było znane w całej Europie kasyno, to w gruncie rzeczy Aleja Hazardzistów. Aleja gości, którym nie pozostało już nic prócz sznura. Pershing był graczem, choć miał w sobie wiele z hazardzisty, a może po prostu bardziej niż innym dopisywało mu szczęście. Ale pewnego dnia, gdzieś w połowie lat 80., fortuna odwróciła się od niego. Przy czym dramat rozegrał się nie w kasynie, ale na ulicy. Otóż po ostatnim kursie w Transbudzie Andrzej K. wybierał się na wyścigi. Pojechał tam służbowym ziłem i to załadowanym piaskiem, bo nie było czasu, żeby przesiadać się do prywatnego auta. Śpieszył się, więc cisnął gaz do dechy. Miał przed sobą długą trasę, gdzieś spoza Warszawy, z drugiej strony Wisły, na Puławską. Gdy znalazł się na ulicy Saskiej, zobaczył, że na przejściu dla pieszych pojawiła się grupa dzieci wracająca do pobliskiego przedszkola ze spaceru. Andrzej depnął na hamulec, ale ził ani myślał zwalniać. Radzieckie ciężarówki może i były wytrzymałe, ale ich hamulcom wiele brakowało do doskonałości. Spocony z przerażenia Pershing nie przestawał jednak walczyć i jakimś cudem udało mu się zatrzymać pojazd tuż przed pasami. Hamowanie było tak gwałtowne, że cały piasek z budy znalazł się na dzieciach. Zrobił się wielki skandal. Władze przedszkola złożyły skargę w Transbudzie, a przyszły boss Pruszkowa został wydalony z pracy z wilczym biletem. Wtedy postanowił, że już nie będzie się bawił w pracy na państwowym etacie, a zajmie się tym, co kocha – hazardem. W tamtym czasie w Warszawie było kilka szulerni. 3 czy 4 z pokerem, 2 z ruletą i 1 z bakaratem, zwanym bakiem. Wiesz, co to takiego ten bak? Mało kto dziś pamięta, co to za gra. A ci, którzy w nią grali, już dawno nie żyją. Gra bardzo prosta, ale emocjonująca. Jednymi z najważniejszych rozgrywających nielegalnego hazardu byli Gruby Marek, czyli Marek M., który miał szulernię na Rutkowskiego, obecna Chmielna, oraz Leszek D., Wańka. Pershing nie miał swojej szulerni, ale posiadał, nazwijmy to, udziały w kilku, między innymi w Sopocie i w Zakopanem. Na czym to polegało? Powiedzmy, że ty i ja organizujemy ruletę. Obaj jesteśmy w układzie, podobnie jak krupier, który będzie nią kręcił. Ja mam 40%, tak samo jak ty, a krupierowi odpalamy 20%. I gra muzyka. Pod koniec lat 80. znaczącym aktywem stało się nazwisko, a raczej ksywka Pershinga. Nikt nie próbował zadzierać z domami gry, w których był udziałowcem, bo mogłoby się to źle skończyć. Ja go jednak poznałem nie w kasynie, a na wyścigach, gdzie przywiózł mnie Gruby Marek, żebym trzymał bukmacherkę. A raczej, żebym trzymał buka, jak to się wtedy mówiło. Pershing już tam działał, podobnie jak jego przyrodni, z tej samej matki, brat Rysiek. Panowie się całe życie nienawidzili, a grę na wyścigach traktowali jako formę rywalizacji. Dochodziło tam pomiędzy nimi do naprawdę ostrych spięć. Ten miał swoich jockeyów, tamten swoich. Wojna braci przenosiła się na tor, na czym cierpiały nieszczęsne konie. Rozejm następował tylko raz w roku, w zaduszki, nad grobem matki. Wtedy potrafili ze sobą pogadać jak ludzie, a potem znów wszystko zaczynało się od nowa. Może dzięki temu Pershing nauczył się obsługi konfliktu w swoim najbliższym środowisku i przez długi czas udawało mu się szachować pruszkowskich starych? Na przełomie lat 80. i 90. Pershing coraz mocniej wsiąkał w szarą strefę. Zbliżające się nowe czasy otwierały kolejne szanse na stosunkowo łatwy zarobek. Andrzejka dość szybko zainteresował się sprowadzaniem do Polski spirytusu. Oczywiście chodziło głównie o spirytus drzewny, technologiczny, teoretycznie nie nadający się do celów spożywczych, ale w praktyce, po lekkiej obróbce, bardzo smakujący Polakom. Wprawdzie po konsumpcji rodacy narzekali na silny ból głowy, ale nie przeszkadzało im to go pić. Mekką przemytników i handlarzy, do której jeździło się po spirytus, był Hamburg. Bodaj w 1988 roku Andrzej K. pojechał do tego północno-niemieckiego miasta po towar. Miał go kupić od swojego dobrego kompana Zbyszka N., tego samego, który kilka lat później zginął w wybuchu bombowym. N. był królem spirytusu, konkretnie spirytusu Royal, i znajomość z nim wielu bardzo się opłaciła. Rzecz w tym, że akurat nie było go w Hamburgu. Gdzieś wyjechał i Pershing musiał na niego zaczekać. I wtedy zaczęły się budzić demony. Demony hazardu, rzecz jasna. Hamburg zawsze słynął z oferty rozrywkowej, w tym ze znakomitych kasyn. Pershing się nudził, a miał przy sobie 150 tysięcy marek zachodnio-niemieckich. Poszedł zagrać. Finał był taki, że dość szybko wszystkie marki znikły jak sen złoty. Co robić? Andrzej zadzwonił do Warszawy, do grubego Marka, by poprosić go o pomoc. Przypominam, nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych, jeśli kogoś nie było w domu, to dupa blada. Nie dało się porozmawiać. Na szczęście Pershing miał więcej kolegów przy forsie. Zadzwonił do Krakowa, do Włodka P., który kręcił ruletą w Zakopanem i przedstawił mu problem. Gracz gracza zrozumie zawsze, więc P. zdecydował się pomóc przegranemu. Panowie ustalili plan. Pershing wraca najbliższym samolotem do kraju, a Włodek kontaktuje się z grubym Markiem i obaj kombinują pieniądze. Udało się. Za jakiś czas Andrzej K. znów pojechał z pieniędzmi do Hamburga, ale tym razem grzecznie kupił spirytus. Wrócił z nim do Polski, sprzedał go na wolnym rynku i oddał dług kolegom. Ponieważ jednak zostało mu jeszcze całkiem sporo kasy, postanowił wybrać się do Wiednia. Po co? Oczywiście, żeby zagrać w ruletkę. Miał tam dwóch znajomych, u których się zatrzymał. Wojciecha K. i Wojciecha P. Ten pierwszy mieszkał w austriackiej stolicy już od dawna, natomiast tego drugiego, i to jest nie tylko moje zdanie, ulokowały w niej służby. Pytanie jakie? Podejrzewam, że P. był agentem wywiadu PRL. Obaj panowie bardzo intensywnie działali na rynku narkotykowym, chociaż kiedy zorientowali się, że na spirytusie też można doskonale zarobić, spróbowali szczęścia także i w tej branży, ale bez większego powodzenia. A wracając do Pershinga, nad Dunajem miał o wiele większego farta niż w Hamburgu, bo wygrał ponad 215 tysięcy dolarów. I wiesz, co się stało? Szedł sobie wiedeńską ulicą, z torbą wypchaną banknotami, gdy nagle podjechał do niego jakiś gość na skuterze, wyrwał mu tę torbę i odjechał w siną dal. Nie mam wątpliwości, że to K i P zorganizowali atak. Wystawili Pershinga na klawo. Podobno była to zemsta za jakąś karę, którą ten wcześniej nałożył na nich w Polsce. Być może miało to związek z handlem spirytusem. Zrozpaczony Andrzej rwał sobie resztki włosów z głowy i pomstował na obu kumpli, ale tam, w Wiedniu, nic im nie mógł zrobić. Stało się jednak jasne, że panowie nie mają już czego szukać nad Wisłą, chociaż wcześniej zamierzali zalać Polskę spirytusem. Co więcej, już nawet rozpoczęli ekspansję. Wiesz, podejrzewam, że z samym Pershingiem jakoś by się dogadali, bo on nie miał natury gangstera. Był raczej pragmatycznym graczem, ale gorzej by im poszło z resztą pruszkowskich bossów. Ostatecznie oni też chcieli zarabiać na spirytusie, więc po co mieliby tolerować konkurencję i to ze strony ludzi, którym nie ufali? Pojawiali się jeszcze w Warszawie. Grali w kasynach, ale mało kto traktował ich poważnie. Pershing tymczasem stawał się gangsterem pełną gębą. Gromadził wokół siebie chłopaków, z których stworzył niezwykle skuteczną i groźną ekipę. Rósł w siłę, ale nigdy nie przestał grać. Pamiętasz film Sztos? Ten, w którym Nikoś zagrał samego siebie? Zagrało w nim również autentyczne koło od rulety, które należało do Pershinga i jego kompanów, a które Nikodem S. dostał na przechowanie. Z tym kołem wiąże się pewna bardzo zabawna historia, jeszcze z czasów, kiedy Nikoś nie był wrogiem pruszkowskich starych. Mafia dopiero się rodziła. Składa się ono z dwóch zasadniczych elementów. Okrągłej tarczy, którą zrobił polski stolarz, oraz z serca. Owo serce, wykonane z najwyższą precyzją i maestrią z metalu, przywiózł z zagranicy Andrzej K. Panowie, czyli Pershing, Andrzej A., Gruby Marek i Włodek P., kręcili ruletę w Sopocie, oczywiście w Grandzie, i to w najlepszym apartamencie. W jakimś zatem sensie Andrzej K. odgrywał rolę strażnika pięknej tradycji sięgającej początków XX wieku. Do działki należał też pewien funkcjonariusz służby bezpieczeństwa, bo wiadomo, że bez przyzwolenia tej formacji nielegalne kasyno nie mogłoby powstać i się rozwijać. Wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie, choć nie było tak do końca. Jako że udziałowcy rulety nie byli w stanie zapewnić prawdziwych żetonów, zastąpili je pchełkami z dziecinnej gry. Ale wygrywane i przegrywane pieniądze były jak najbardziej autentyczne. Pewnego dnia w sopockiej szulerni pojawiło się dwóch braci. Kartofel i Władzindzi. Takie mieli ksywki. Pierwszy z powodu niezbyt pięknego nosa, a drugi od imienia. To byli wytrawni gracze, gwiazdy pokątnego pokera, więc organizatorzy rulety mieli się na baczności. Nie na wiele się to jednak zdało. Bracia oskubali kasyno na $5000. Przeciętna pensja nie przekraczała 30, zatem w tamtym czasie była to fortuna. Pershing wpadł w szał. Kurwa, nie dam im wyjechać z tą kapustą! Pieklił się. Po moim trupie! Choć wobec braci zachowywał się bardzo elegancko, powtarzając, że raz się wygrywa, raz przegrywa, fortuna kołem się toczy, że przecież grali w ruletkę, zaprosił ich nawet na elegancką kolację. Jako że Kartofel i Władzindzi za kołnierz nie wylewali, stało się jasne, że muszą przenocować w Trójmieście. No, bo żaden z nich nie mógł prowadzić samochodu. Niby bogaci ludzie w tamtych czasach jeździli na trasie Sopot-Warszawa taksówkami, ale Pershing zachęcił obu panów, żeby raz jeszcze weszli do gry. Skoro wygrali już 5 koła papieru, to niewykluczone, że następnego dnia podwoją tę sumę. Na razie organizatorzy zafundowali im nocleg w Grandzie. Koło rulety miało zawirować na nowo następnego wieczoru. Tym razem podmienione, o czym bracia nie mieli prawa wiedzieć. Przed rozpoczęciem gry te dwa szczwane lisy sprawdziły za pomocą magnesu, czy kula nie zawiera elementów metalowych, dzięki którym można by zrobić przekręt. Wiedzieli, że Pershing to stary hachment i że trzeba na niego uważać. Dziś kule do ruletki wykonane są z kości słoniowej, co wyklucza jakiekolwiek oszustwa, ale wówczas robiło się je z tworzywa sztucznego. Ważne było tylko, aby nie zawierały metalu. Ponieważ wszystko wydawało się w porządku, przynajmniej pozornie, zaczęła się gra. Nie potrwała długo. Bracia stracili wszystko, co wygrali poprzedniego wieczoru i jeszcze sporo dołożyli. Tym razem Pershing et consortes okazali się sprytniejsi. Do biznesu doprosili elektronika, który dokonał delikatnych udoskonaleń w sprzęcie. Kula została wykonana z kalafonii. Obojętnej na pole magnetyczne, ale reagującej na elektromagnes. Dzięki temu nie zatrzymywała się przy obstawianych przez Kartofla i Władzindzi liczbach. Pershing zawsze wychodził ze słusznego skądinąd założenia, że do każdego celu trzeba właściwych osób. Jeśli zatem hazard wymagał zatrudnienia doskonałego elektronika, to Andrzej nie próbował przekazywać zlecenia hydraulikowi. Tej zasadzie był wierny także jako mafijny boss. Być może właśnie dlatego stał się legendą polskiej przestępczości zorganizowanej. Zwyczajnie wiedział, kto mu jest potrzebny, a kogo należy się wystrzegać.
Rozdział drugi. Barabasz. Dobry chłop o ciężkiej pięści. Na jego temat powstało wiele legend. Gdy brakowało faktów, pojawiały się plotki i półprawdy. Ireneusz P., pseudonim Barabasz, także Barabas, został okrzyknięty przez media twórcą mafii pruszkowskiej, osobą z samego gangsterskiego świecznika, jak Andrzej K. Pershing czy Andrzej Z. Słowik. To Barabasz miał położyć podwaliny pod późniejszą potężną grupę pruszkowską. Gdyby nie jego przedwczesna śmierć na początku lat 90., miał szansę stać się jej bosem na długie lata. W licznych artykułach na temat polskiego podziemia kryminalnego znajdują się również rewelacje, jakoby Ireneusz P., tworząc strukturę, korzystał ze wsparcia skorumpowanych milicjantów i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy w zamian za informacje i pieniądze przymykali oko na rosnącą potęgę Pruszkowa. Gdy zginął w wypadku samochodowym pod Nadarzynem, media podały, że jechał wysłużoną Ładą, pojawiły się spekulacje, że był to zamach zorganizowany albo przez konkurencyjne grupy gangsterskie, albo przez służby specjalne. Ponoć Barabasz wiedział zbyt dużo o związkach przestępców z bezpieką i należało go wyciszyć. Dla dziennikarzy i pisarzy była to bardzo atrakcyjna wersja, która w takiej czy innej formie przetrwała do dziś. Rzecz w tym, że w karierze Barabasza zabrakło wielu elementów, którymi przez lata żyła opinia publiczna. Dlaczego? To całkiem prosta historia. Skąd w ogóle ksywka Barabasz?
Nie czytałeś Pisma Świętego?
Czytałem. To jakieś nawiązanie do tego Łotra, którego ułaskawienia domagał się od Piłata tłum.
Dokładnie.
Jakoś trudno mi doszukać się analogii pomiędzy pruszkowskim watażką a postacią z Nowego Testamentu.
W tamtych czasach nie było broni palnej, zatem jeśli ktoś zarabiał na życie wzbudzaniem strachu i łomotaniem po głowach, musiał odpowiednio wyglądać i mieć krzepę. To chyba jasne jak słońce. I to się nie zmieniło po dziś dzień. Gangster nie może wyglądać jak schorowany intelektualista, bo nawet swoi nie będą go poważać. Barabasz był właśnie takim typem człowieka, który budził respekt. Klasyczny napakowany kafar, który jak kogoś jebnął, to leciały drzazgi.
Barabasz to także jeden z bohaterów Chłopców z Placu Broni, Ferenca Molnara, członek Związku Gitowców.
Gdyby chodziło o gitowców, to rzeczywiście mógłby być Ireneusz P.
Skąd pochodził?
To był pruszkowski urka wychowany na micie przestępców, którzy sławę zdobyli we wczesnych latach 70. Śledź, Grzyb i im podobni stanowili dla Ireneusza P., czyli Barabasza. Większość z nas mówiła na niego Barabas. Niedościgniony wzór. Zresztą PRL-owscy bandyci byli postrzegani nie tylko jako osoby skłócone z kodeksem karnym, ale także jako przeciwnicy systemu. Dlatego społeczeństwo wcale ich aż tak bardzo nie potępiało.
Wielokrotnie spotykałem się z opinią, że Barabasz był twórcą mafii pruszkowskiej i jej pierwszym szefem. Taką wersję zresztą przez cały czas rozpowszechniają media. Sądziłem, że Ireneusz P. należał do najstarszego pokolenia przestępców z miasta. Tego samego, co Śledź czy Grzyb.
Nie. Barabasz był od nich znacznie młodszy. Był rówieśnikiem takich tuzów Pruszkowa jak Janusz P. Parasol czy Czesław B. Dzikus, a więc urodzonych na początku lat 50. Śledź i Grzyb byli o dekadę starsi. I druga sprawa. Rozprawmy się wreszcie z tym mitem o kierowniczej roli Barabasza w grupie pruszkowskiej. Ireneusz P. nie był jej liderem nawet w czasach poprzedzających powstanie potężnej mafii z lat 90. Owszem, szanowali go wszyscy, kto miał się go bać, bał się, ale Barabasz nie miał formatu bossa i nie porównuje go do Vita Corleone, ale do przaśnych wataszków czasów późnego PRL-u. Owszem, zdarzało się, że głos Barabasza liczył się bardziej niż zazwyczaj, ale tylko wtedy, kiedy do puszki trafiał Zbigniew K., czyli Ali. Tego ostatniego faktycznie uważano za szefa grupy. Problem w tym, że Ali był nałogowym recydywistą, który w sumie za kratkami spędził prawie 17 lat. A ktoś musiał pilnować chłopaków w czasie jego nieobecności.
Skąd więc ta teoria o szefostwie Barabasza?
Media to potężna siła. Wystarczy, że raz rzucą jakiegoś newsa, a potem on już krąży jak wirus. Inna sprawa, że Barabasz przeszedł do legendy już w latach 80. Ukazała się wówczas książka o jego grupie, a raczej o domniemanej grupie, utrwalając wizerunek Ireneusza P. jako króla pruszkowskich bandytów. Jeśli wychowałem się na jakiejś książce, to właśnie na tej. Czytałem ją z wypiekami na twarzy i już jako młody człowiek pragnąłem poznać wybitnego Herszta. Dziś wiem, że opisywane w niej historie były w dużej mierze wyssane z palca i miały sławić milicję obywatelską jako niezłomnego strażnika porządku. Ale wówczas Barabasz był dla mnie wcieleniem Zorro.
A zatem coś musiało być na rzeczy. Może i media mają skłonność do kreowania rzeczywistości, ale przeważnie na jakiejś racjonalnej podstawie. Dlaczego wybrały sobie na bohatera akurat Ireneusza P.?
Spróbujmy to wyjaśnić. Barabasz był jednym z pierwszych pruszkowskich urków, którzy zaczęli ćwiczyć na siłowni. Poprzednia generacja przestępców nie miała najwyraźniej potrzeby rozwijać się fizycznie i uważała, że najważniejsze są spryt i doświadczenie. Ale Irek wraz z kompanami doszedł do innego wniosku. Spryt z pewnością stanowi dobre dopełnienie osobowości gangstera, ale najważniejsza jest siła. Ta siła wypływa z masy. Więc trzeba nad tą masą uczciwie popracować. Problem w tym, że w tamtych czasach, mowa o przełomie lat 70. i 80., profesjonalne siłownie, nie mówiąc już o klubach fitnessowych, należały do rzadkości. Ci, którzy chcieli pakować, musieli sobie to zorganizować. Najczęściej urządzano siłownie w piwnicach czy w garażach, zastępując sztangi i talerze rozmaitymi żelaznymi elementami podwędzonymi z zakładów naprawy taboru kolejowego. Ale kto powiedział, że machając ośką od parowozu nie można dorobić się pięknej muskulatury? Barabaszowi się to udało, tym bardziej, że siłę miał w genach i rzeźba przychodziła mu o wiele łatwiej niż innym. Pamiętam, że jego popisowym numerem było wkładanie sobie jedną ręką syna na kark i paradowanie z młodym po mieście. Co tu dużo gadać, po prostu wielkie, silne i diabelnie sprawne ciele. Jako nastolatek patrzyłem na niego jak na Herosa i chciałem kiedyś być taki jak on. Dlatego zamiast tracić czas na potańcówkach, spędzałem godziny na siłowni, pracując nad posturą. Nie tylko zresztą ja. Wielu chłopaków, którzy w przyszłości zasilili grupę pruszkowską, uważało Barabasza za idola i niedościgły wzór.
Kiedy i gdzie poznałeś wreszcie swego idola?
Daty oczywiście nie pamiętam, ale to była druga połowa lat 70. Natomiast jeśli chodzi o lokalizację... Łatwo zgadnąć. Gdzie spędzali całe godziny przestępczy wataszkowie?
Jeśli nie na siłowni, to oczywiście w kasynie albo w burdelu.
Nie te czasy. Za późnego Gierka masowe rozrywki wyglądały zupełnie inaczej. Centrum dobrej zabawy stanowiły wówczas wesołe miasteczka.
Błagam, nie mów mi tylko, że mafijni bosowie chadzali do Luna Parku. Może jeszcze planowali skoki siedząc w gondoli diabelskiego młyna?
Naturalnie. Jaka przestępczość, takie kasyna. W wesołych miasteczkach spotykały się lokalne elity. Może nie partyjne, ale takie, które wzbudzały uwielbienie tłumu. Zjawiały się tam też wyfiokowane laski, mające nadzieję na udany podryw. No przecież, kurwa, Barabasz nie chodził do opery. W wesołym miasteczku była strzelnica. Była też możliwość zaszpanowania siłą i sprawnością. Kiedy Ireneusz P. wraz ze swoją świtą recydywistów zjawiał się w takim przybytku rozrywki, na wszystkich padał blady strach. Nikt nie wchodził im w drogę, bo wesołe miasteczko łatwo mogło się zmienić w miasto koszmaru.
On sam również nosił zaszczytne miano recydywisty.
Jak najbardziej. Przy czym jego wyroki opiewały na 2-3 lata odsiadki, nie więcej. Nie miał na rękach krwi, a jedynie proste włamy na sumieniu. No, ale więzienną rzeczywistość poznał na tyle dobrze, żeby stać się ekspertem. Powróćmy do wesołego miasteczka. Zawsze był w nim punkt, przy którym można było zaszpanować siłą. Przeważnie miniaturowy czołg na szynie, który należało wypchnąć jak najdalej. Przy tym czołgu zawsze gromadziło się wielu napakowanych gości, ale nikt nie miał szans przy Barabaszu. Jak on pierdolnął ciężarem, to wszyscy gwizdali z podziwu. Ale pewnego razu pojawiłem się tam ja w towarzystwie dwóch kumpli, Krzyśka B., cygana, oraz Zdzisława N., kaczora. Ci ostatni wiedzieli, że dysponuje dużą siłą. Nadszedł czas na konfrontację z Barabaszem. Kiedy Irek po raz kolejny wzbudził zachwyt zebranych, kaczor, skądinąd dobry kumpel Barabasza, krzyknął do niego. Taki jesteś, kozak? To zmierz się z małolatem, czyli ze mną. Barabasz nie miał nic przeciwko temu. Grzecznie poprosił gościa z obsługi, żeby pozwolił nam konkurować bez konieczności kupowania biletu.
Czyli umiał się zachować.
Jak najbardziej. Burknął do gościa, poszedł, kurwa, nie macie tu. I już mogliśmy zaczynać zawody. Barabasz machnął tym czołgiem 37 razy, co dla Kowalskiego, nawet bardzo silnego, stanowi wynik marzeń. A mnie się udało wypchnąć go 50 razy i wcale nie byłem zmęczony. Mogłem grać dalej, ale Irek miał już dość. Jak doszedł do siebie, zaproponował mi, abyśmy poszli na trening do Cygana. Krzysiek, czyli Cygan, miał w piwnicy dużo sprzętu, w tym olimpijską sztangę, i wielu chłopaków chodziło do niego na pakowanie. Żelazo trzeba kuć póki gorące, a Barabasz najwyraźniej dostrzegł we mnie dobry materiał. Nawet jeśli nie wiedział, do czego ten materiał posłuży, chciał mieć wpływ na jego urabianie. Poszliśmy zatem do Cygana i tam udowodniłem, że sukces w wesołym miasteczku nie był dziełem przypadku. Po sesji treningowej Irek powiedział mi: chłopie, ty to powinieneś zapisać się do ludowego wojska i przepychać prawdziwe czołgi. On sam był tak spuchnięty, że ledwie powłóczył nogami. Wrócił do domu i od razu poszedł w kimę.
A kto na niego w tym domu czekał? Miał jakąś rodzinę?
Tak, żonę Małgosię i syna Daniela. Tego, którego wkładał za portki sobie na kark. Czy był dobrym ojcem i mężem? Pod tym względem nie odbiegał od innych pruszkowskich troglodytów. Często trafiał do Chliwa, więc rodzina musiała sobie radzić bez niego. A jak był na wolności, to też nie poświęcał najbliższym zbyt wiele czasu. Zdarzało mu się skakać z kwiatka na kwiatek, tym bardziej, że wiele pruszkowskich dziewczyn, i to tych ładniejszych, śliniło się na jego widok. Wysoki, dobrze zbudowany, taki typowy samiec alfa, robił na nich piorunujące wrażenie. Jak wchodził do Sokoła czy Uroczej, od razu witały go głodne spojrzenia pań. Mógł przebierać w towarach, co zresztą chętnie robił. Nie chcę przez to powiedzieć, że towary były mało wybredne. Na pewno jednak były dość łatwe.
W pewnym momencie zniknął.
On i jeszcze kilku chłopaków z Pruszkowa poszli siedzieć za słynne włamanie, które zresztą miało bardzo brutalny epilog.
Tej sprawie poświęciłeś część swojego felietonu zamieszczonego na łamach magazynu Śledczy. Nosił tytuł Bęklarze i Cinkciarze, numer 6 z 2012 roku, i dotyczył gangsterskiej kariery Janusza P. Parasola, którego Barabasz był kompanem. Pisałeś wówczas: to nie byli wyrafinowani, wykwalifikowani złodzieje, tylko wychowani na żbikowie troglodyci. Wchodzili na siłę i brutalnie zabierali jak swoje. Jedna z takich akcji zakończyła się wyjątkowo dramatycznie. Otóż wpadli do pewnej willi, czy raczej domku jednorodzinnego, o nieco podwyższonym, jak na PRL standardzie. Należała do rodziny prowadzącej pruszkowski warzywniak. W tamtych czasach warzywniak to był prawie supermarket, gdzie można było dostać prawie wszystko, oczywiście ze wskazaniem na prawie. Na brak klientów nie narzekali, mieli więc forsy jak lodu, o czym ludzie Barabasza dobrze wiedzieli. Podczas napadu nie przebierali w środkach. Kobietę wyprasowali żelazkiem, a jej mąż omal nie wyzionął ducha na miejscu. Na górze próbował się ukryć ich syn, ale fachowiec go wywlókł i kolbą tetetki wybił mu oko. Miarka się przebrała i bandyci trafili na kilka lat do puchy. Początkowo rządzili pod celą, bo byli grypsującymi, czyli więzienną elitą, ale w czasie odsiadki ich sojusz zaczął się kruszyć. W efekcie grupa osłabła.
Rzeczywiście, uczestnicy tamtego napadu, w tym Barabasz, trafili na dłuższy czas do puszki i dawna struktura praktycznie przestała istnieć. Kiedy Ireneusz P. wyszedł na wolność, przylgnęła do niego łatka faceta, który podczas odsiadki sprzedał kumpla. Bo ponoć coś tam chlapnął i ktoś miał przez niego kłopoty. Ale Pruszków nie był miastem, w którym surowo oceniano takie postępowanie. Starzy znali życie i wiedzieli, że nie ma ludzi niezłomnych. A jeśli są, to tylko w filmach. Dlatego jak ktoś kogoś sprzedał, to się sprawę zamiatało pod dywan i frajerstwo nie miało prawa rozpowszechniać takiej informacji. A nawet jeśli ktoś miał do kogoś żal, to rozmawiał bezpośrednio z winowajcą, a osoby postronne nie śmiały się wtrącać. To nie była ich broszka. Pruszkowska legenda, Dzikus, też miał taki epizod na koncie, a jednak do samego końca cieszył się mirem młodych i nikt mu nie podskakiwał. Osoba wsypana mogła naubliżać zdrajcy, ale na tym kończył się krąg zainteresowanych. Ten, kto oferował wyroki moralne, choć nie miał do tego prawa, uważany był za chujem podszytego.
Rozumiem, że Ireneusz P. bez problemu powrócił do środowiska przestępczego.
Tak, przy czym to już było nieco inne środowisko niż w czasach sprzed jego odsiadki. Teraz ster przejmowali młodzi, tacy jak Wojciech K., Kiełbacha czy ja. Jeździliśmy fajnymi furami i Barabasz zgłosił chęć do klepania do nas. Nie jako szef, co najwyżej jako ktoś w stylu consigliere. a tak naprawdę jako kafar do wymierzania sprawiedliwości. Bo więzienie nie zabrało mu tego, co miał najcenniejsze – siły, postury i groźnej miny. Poza tym obecność Barabasza w grupie podnosiła jej rangę –